To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
rozmawiamy z Justyną Suchecką o jej nowej książce Pokolenie Zmian.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry, Arek Gruszczyński, to jest 8.10. Państwa i moją gościnią jest Justyna Suchecka. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć.
Jedna z najbardziej znanych polskich dziennikarek zajmujących się edukacją w Polsce, obecnie TVN24, kiedyś Gazeta Wyborcza. Justynę Suchecką będziemy mogli posłuchać na spotkaniu autorskim 30 maja o godzinie 20 w ramach targów książki Empik. Spotkanie odbędzie się online. Porozmawiamy o twojej nowej książce, którą już można kupić, czy jeszcze nie?
Kupić już można, ale dostanie się ją 31 maja, bo wtedy jest premiera.
Pokolenie zmiany, młodzi o sobie i świecie, który nadejdzie. Bohaterami i bohaterkami tej książki są przedstawiciele i przedstawicielki pokolenia Z, czyli kto?
Czyli osoby urodzone po 1995 roku. Oczywiście to jest taka data umowna, no bo sam rok urodzenia nie sprawia, że ktoś jest Z-ką. Te starsze Z-tek nawet mówią o sobie czasem, że są zillenialsami, czyli kimś takim na pograniczu, trochę nami, trochę już tymi nowymi. Cyfrowe pokolenie, pokolenie płatku śniegu, nienawidzę tego określenia, pokolenie kopii w klej. Mnóstwo różnych nazw, które mają wszystkie sugerować, że są to osoby, które wychowały się już w cyfrowym świecie i że te nowe technologie to jest dla nich coś naturalnego.
To jest jeden z największych stereotypów, który dotyczy pokolenia Z, który właśnie opowiada o tym, że są to ludzie, którzy nie rozstają się z telefonem komórkowym. Cały świat mają w ręku, na ekranie komputera. Czy tak jest faktycznie? Badania to potwierdzają? Twoi rozmówcy i rozmówczyni w książce też to mówią?
To jest oczywiście takie, to zależy, bo oni oczywiście z tych technologii korzystają dość dużo i te badania pokazujące statystyki, kto ile tam siedzi na TikToku czy na Facebooku, to rzeczywiście przodują, ale czymś, co zaprzecza tej tezie i pokazuje, że to bycie online czy bycie cyfrowym wygląda trochę inaczej niż sobie wyobrażamy, to jest coś, co bardzo mnie zdziwiło przy pracy na książce i wyszło trochę od drugiej strony, to znaczy najpierw opowiadali mi o tym bohaterowie i bohaterki, a potem znalazłam badania, które potwierdzały ich obserwacje, mianowicie to też możecie zaskoczyć, że oni nie chcą pracować zdalnie. Że to są ludzie, którzy owszem, świetnie się czują w tych nowych technologiach, ale bardzo ważne są dla nich relacje, kontakty, nawiązywanie przyjaźni, bezpośrednie kontakty. Szczególnie, że dla większości z nich to jest jednak kwestia pierwszej, drugiej pracy, początków na rynku i oni chcą być w biurze. Oni chcą być ze swoimi starszymi koleżankami i kolegami, uczyć się od autorytetów, uczyć się od starszych. Mnie to zaskoczyło, bo jako milenialka jestem osobą, która mogłaby nie wychodzić z pracy zdalnej już pewnie nigdy. A tymczasem w tej grupie wiekowej tamten odsetek ludzi, którzy chcieliby pracować tylko online, jest najniższy.
Bo chyba chodzi o inny rodzaj startu. To znaczy, że oni zaczynają tę pracę po doświadczeniu na przykład nauki zdalnej, na przykład na tym, że ich pierwsza praca była po prostu pracą zdalną. My jako pokolenie starsze nie będziemy zdradzać naszego wieku, ale jesteśmy po 30. My mamy inne doświadczenie z rynkiem pracy. Ale innym stereotypem też jest to, że oni nie chcą na przykład chodzić do pracy na 8 albo siedzieć przy biurku po 8 godzin. Mówi się o tym, że to pokolenie w kontakcie ze swoimi przyszłymi pracodawcami jest roszczeniowe. Kochamy to słowo, kochamy to słowo. Jak jest naprawdę?
No, dla mnie to jest takie pokolenie, które wie, czego chce i umie stawiać granice. Jedna z bohaterek mojej książki to dzisiaj już dziennikarka Gazety Wyborczej. Kiedy rozmawiałyśmy, jeszcze nią nie była. Marysia Korcz, rocznik 99. Wcześniej zajmowała się głównie rynkiem pracy i muszę przyznać, że to ona mi rzuciła zupełnie nowe światło na te stereotypy, bo ja oczywiście zżymałam się, czytając wywiady profesora Matczaka o 16 godzinach i te wszystkie, które wywoływały, nazwijmy to delikatnie, napięcia w internecie pokoleniowe. Ale Marysia mi uświadomiła coś takiego, co jest dla mnie ciekawe, że oni z jednej strony w większości mają zaopiekowane kwestie emocji, to znaczy bardzo dużo osób przeszło przez terapię lub ich znajomi przeszli przez terapię. Oni zupełnie innym językiem operują, to znaczy nasi rówieśnicy dopiero zaczynają pytać, jakie to wywołuje w tobie uczucia i jak się czujesz w związku z czymś.
Oni... Nawet nie tyle, co rówieśnicy, co chyba mężczyźni w naszym wieku.
To jest bardzo szokujące, tak, oczywiście. Jak się czułeś w tej chwili z tym, co powiedziałeś, nie? I to jest jedna rzecz, i takie zerwanie z tą traumą poprzednich pokoleń, ale też to, że oni zostali wychowani przez ludzi, którzy właśnie pracowali, tak jak profesor Matczak, że to jest oczywiście nie umniejszając jego karierze, że te opowieści o 16 godzinach pracy, o takim zasuwaniu bez przerwy, bez granic, dorabianiu się, to są opowieści ich rodziców. I one nie zawsze kończą się takim spektakularnym sukcesem w branżach kreatywnych, w mediach, w prawie, architekturze. To często są prace bardzo przyziemne, niekoniecznie takie ekscytujące. I oni nie chcą tak pracować. Oni zobaczyli, że to nie jest warunkiem i gwarancją sukcesu, że sukces może oznaczać w ogóle inne rzeczy. I to nie jest tak, że oni nie chcą pracować przez 8 godzin przy biurku. To jest raczej o tym, że nie chcą pracować przez 12 godzin przy biurku, że mają swoje obowiązki, na które się umówili z szefem, są zdecydowani je wykonywać. W różnych pracach one różnie wyglądają. Ale niekoniecznie chcą iść dalej. Nie tylko dlatego, że chcą mieć czas wolny i życie po pracy, co często powtarzają, ale też dlatego, że nie mają przekonania, że to wkładanie siły i energii w cudze biznesy to jest coś, co im da szczęście. Praca nie definiuje ich sukcesu, nie definiuje ich szczęścia, nie definiuje tego, kim są. A my, jak wchodziliśmy na rynek pracy, to słyszeliśmy na każdym kroku, że jest 10 osób na twoim miejscu i że trzeba siedzieć w redakcji niemalże pod biurkiem, żeby zaskoczyć redaktora, że za chwilę ty też możesz napisać tekst. Niż demograficzny, niskie bezrobocie, to oczywiście wszystko wpływa na te realia, na to, że nie mogą sobie pozwolić na więcej. Z mojej perspektywy fajnie, że sobie pozwalają. Ostatnie zdanie. W książce jest taki fragment, który bardzo lubię, bo to jest jeden z moich ulubionych trendów na TikToku, czyli zwrotki mailowe, które pokolenie Z zostawia na czas urlopu, czyli jest tam na urlopie, zawraca głowę komuś innemu i w momencie, kiedy wysyłałam ten fragment do redakcji, to dostałam dokładnie taką zwrotkę od mojego redaktora w wersji milenialskiej, czyli jestem na urlopie, ale jak potrzebujesz, zadzwoń. I pomyślałam sobie, to jest właśnie to, to jest ten moment, w którym się różnimy.
Możemy się od pokolenia Z czegoś nauczyć? Mówisz o takim luzie, nieortodoksyjnym podejściu do czasu pracy. Też, jak rozumiem, podejściu do nowych technologii.
Gdyby była jedna rzecz, której ja bym chciała, żeby się starsi uczyli od młodszych, to bym postawiła na dwie rzeczy właśnie takie mocno z tej kultury terapeutycznej. Ja nie myślę tutaj o niczym złym, używając tego określenia, to znaczy stawianie granic i wyrażanie własnych emocji. I też bardzo mocno to widzę w komunikacji. To znaczy, nie musisz mi wysyłać tego złośliwego maila. Możesz powiedzieć, co ci się nie podoba. Nie musisz być ciągle na wojnie z innymi ludźmi, z którymi pracujesz, czy z którymi jakoś musisz wspólnie działać. I wydaje mi się, że oczywiście na pewno są też zetki, które robią to w starym stylu, wysyłają passive aggressive wiadomości itd., ale jednak jest to tam dużo rzadsze. A stawianie granic, każdy, kto przeszedł przez terapię, wie, jak trudny to jest proces, a oni radzą sobie z tym całkiem nieźle. Wiedzą, czego nie chcą.
Myślisz, że ich doświadczenia, ich poglądy na rzeczywistość jakoś na nowo ułożą nam relacje w pracy? O polityce za chwilę porozmawiamy, ale czy ten rynek pracy będzie wyglądał inaczej, kiedy oni będą dominować na tym rynku?
To się stanie bardzo szybko, dlatego że oni bardzo szybko zaczną być dużą grupą pracowników i pracowniczek. Tak działa demografia. Tu akurat na ich korzyść. To jest trochę tak, że kiedy mówimy o pokoleniu Z, to myślimy sobie głównie, to odkryłam pracując nad tą książką, głównie o nastolatkach, osobach w okolicach 20. A tymczasem najstarsi reprezentanci pokolenia Z, gdyby się trzymać faktów, to są osoby, które mają w tym roku 28 lat. To są początkujący lekarze, to są prawnicy, to są nauczyciele, którzy uczą już dzieci. Zresztą taką bohaterkę też w książce mam. To są osoby, które decydują o tym, czy dostaniesz kredyt. To ludzie, którzy już ten rynek pracy tworzą. No i teraz, trzymając się tej zwrotki mailowej, kiedy ja bym wysłała zwrotkę mailową parę lat temu, że znajdź sobie kogoś innego, to prawdopodobnie mojemu potencjalnemu szefowi zupełnie nie przeszkadzałoby to zadzwonić na mój prywatny numer i powiedzieć, co o tym sądzi. Ale teraz już nie będzie mógł tego zrobić, bo już nie będzie tej następnej zetki, do której będzie mógł zadzwonić. Nie będzie tej kolejnej osoby, którą będzie mógł obarczyć jakimś dodatkowym obowiązkiem, która nie wynika z jego pracy. I myślę, że to jest coś nowego i coś, czego my się musimy nauczyć. Będziemy musieli się nauczyć, bo nie będziemy mieli wyjścia, bo oni naprawdę nie odbiorą tego telefonu.
Mnie w tym pokoleniu fascynuje też to, że oni bez wahania potrafią się zwolnić z pracy, która im nie odpowiada. To jest wspaniałe, że trzy razy szef będzie niemiły, to za czwartym razem już nie będzie mógł tego zrobić, ponieważ ta osoba już nie będzie pracowała, znajdzie sobie pracę gdzieś indziej.
Szef będzie niemiły, albo się zorientują, że to jest coś, co ich w ogóle nie interesuje, co robią, albo że jest nieadekwatne do tego, co sobie wyobrażali. Jeden z moich bohaterów po miesiącu odszedł ze świetnie płatnej pracy w banku w IT, bo już po miesiącu wiedział, że absolutnie to będzie strata czasu. umysłu, że on nie chce być w tym miejscu nie tylko za rok czy 5 lat, jak nas kiedyś pytano, ale nawet za miesiąc i po prostu odszedł. I tu oczywiście znów wracamy do tego punktu wyjścia, że dzisiaj można sobie na to dużo łatwiej pozwolić ze względu na niskie bezrobocie, ale też ze względu na różne możliwości tej pracy, pracy hybrydowej, pracy zdalnej, nawet tej, której nie lubią, to jednak znam dzisiaj młode osoby z pokolenia Z, które mieszkając w Polsce pracują za granicą, w różnych dziwnych strefach czasowych, czasem bardzo egzotycznych, ale to dlatego, że świat jest na wyciągnięcie ręki, zwłaszcza po pandemii.
Wszystkie badania, oprócz jednych, pokazują, że najmłodsze pokolenie osób, które będą głosowały jesienią, oznaczają się liberalnym podejściem do wielu światopoglądowych spraw. Tam jest oczywiście ten podział na dziewczyny, które są bardziej lewicowe, i na chłopaków, którzy głosują na partie prawicowe czy nacjonalistyczne. Twoi bohaterowie i to na kogo będą głosować?
Na wszystkich. A to jest ciekawe, że to pytasz, bo to jest akurat jedna z rzeczy, która wymagała ode mnie dosyć dużo pracy na koniec. Znaczy, napisałam książkę i już mi się wydawało, że ją skończyłam, przeczytałam to, co napisałam i dotarło do mnie, że nie jest do końca reprezentatywna, że właśnie brakuje mi szczególnie tych młodych mężczyzn o bardziej konserwatywnych wartościach i że muszę wykonać jeszcze trochę pracy. Zaczęłam się umawiać na kolejne wywiady, poznawać nowych ludzi i bardzo mi zależało na tym, żeby to były osoby, które same się tak definiują, ale nie są, nie wiem, jakąś młodzieżówką partyjną. Nie chciałam rozmawiać z Oskarem z pisowskiego TikToka, bo to jest polityk. Już chciałam wiedzieć o tych ludziach, którzy rzeczywiście idą do wyborów, głosują na partie konserwatywne i pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, dlatego że pamiętam, że napisałam, że szukam młodych ludzi w takim a takim przedziale wiekowym, którzy chcieliby mi powiedzieć o swoich konserwatywnych poglądach, że na te kilka czy kilkanaście wywiadów, które umówiłam, konserwatywne poglądy oznaczały głosowanie na wszystkich od Platformy po Konfederację. To znaczy, że oni też ten konserwatyzm bardzo różnie rozumieją. Że dla niektórych to była kwestia głębokiej wiary, dla innych to było kwestie związane z podatkami, wolnym rynkiem. To był dla nich konserwatyzm. Dla innych właśnie tych, którzy mówili, że głosują na Platformę Obywatelską i się deklarują jako konserwatyści, bo to było dla mnie takie dosyć znamienne, to była kwestia jakiegoś takiego porządku, który by chcieli, praworządności, która jest w Polsce ostatnio w nie najlepszym stanie, mówiąc oględnie. I oczywiście to były, w przypadku konserwatyzmu, to były wszystkie partie oprócz lewicy. Naprawdę pojawił się i Szymon Hołownia, i Donald Tusk jako przedstawiciele konserwatywnych polityków dla nich, co też pokazuje ciekawie, jak my widzimy
czyli
polaryzację.
Czy to oznacza, że oni nie mają reprezentacji politycznej, która odpowiadałaby im pełnemu wyobrażeniu tego, jak ma wyglądać Polska po wyborach?
Myślę, że nie mają i dla mnie takim bardzo ciekawym momentem było to, że osoby, które nawet miały takie najbardziej już powiedzmy prawicowe poglądy, to były osoby, które były nawet za związkami partnerskimi czy za aborcją do 12 tygodnia, że u nich to się w ogóle nie wykluczało, że można było powiedzieć, wierzę w Boga, chodzę do kościoła, jestem konserwatystą, zagłosuję na Bosaka, ale generalnie nie mam nic do par jednopłciowych. I kiedy zapytałam jednego z bohaterów, Norberta, o to, jak on to łączy, to znaczy skoro jemu to nie przeszkadza, to dlaczego popiera polityków, którzy wypowiadają się w zupełnie odmienny sposób, mówią homofobiczne, straszne rzeczy na przykład. I on mi powiedział coś, co, z czym cały czas jakoś się mierzę, bo do dziś nie wiem, jak na to zareagować, że on, i myślę, że nie jest jedyną osobą, nie przejmuje się wypowiedziami polityków, których nie da się przełożyć na prawo. A homofobiczne poglądy to coś, na co Unia Europejska nie pozwoli jako prawo. I to widać było, że to nie było dla niego zaskoczenie, że on ma to przemyślane w ten sposób. Mi to podniosło ciśnienie, bo miałam ochotę powiedzieć, ej, jakbyś był w grupie mniejszościowej, to byś tak nie mówił, ale z drugiej strony rozumiem, że rzeczywiście jest jakaś grupa ludzi w tym wieku, którzy tak to widzą, że na przykład właśnie podoba im się to, co Konfederacja opowiada o podatkach. I nie jest ważne już to wszystko inne. Ten sam Norbert był...
Czyli wybierają sobie jeden postulat, który ich interesuje, jest dla nich najważniejszy, a na resztę przymykają oko. No jakoś to się łączy z tymi badaniami Przemysława Sadury i Sławka Sierakowskiego, którzy wyszczególnili tę grupę wyborców cynicznych, głosujących zawsze na partię, która obieca...
To, co tego potrzebują.
To, co potrzebują, zazwyczaj są to w polskim kontekście pieniądze. Dziewczyny z pokolenia Z.
To jest to słowo, które przychodzi mi do głowy. Rzeczywiście badania pokazują, że one są bardziej lewicowe, liberalne. Myślę, że też są bardziej zainteresowane klimatem, o którym dużo się w tym pokoleniu mówi, ale że to jednak one ciągną ten temat tak medialnie, silnie. To są dziewczyny, które nie boją się najbliższego tygodnia, ale boją się przyszłości bardzo. Widać, że to, co się działo w ostatnich latach, takie dalszej, że to, co się działo w Polsce w ostatnich latach, to jest coś, co bardzo mocno urządza im plany na przyszłość.
Ale działo się w polityce.
W polityce, tak. To są kwestie
związane
z aborcją, z właśnie też ze związkami partnerskimi, z klimatem, którym polityka polska się tak naprawdę na dobrą sprawę nie zajmuje. Ja nigdy nie słyszałam tak często zdania, że nie chcę mieć dzieci, albo nie wiem, czy będę miała dzieci, jak od Zetek. I to oczywiście może być dzisiaj takie hasło, my starsi możemy im powiedzieć, a jeszcze z tego wyrosną, ale to jest dużo bardziej ułożone w głowie niż ta narracja o młodych Polkach, które piją i dają w szyję, tak? To jest jednak historia o tym, że one nie chcą na przykład dzieci w takim świecie jak dziś.
Jak pokolenie Z widzi siebie w roli właśnie rodziców? Czy oni już o tym, no czy muszą myśleć, skoro ci najstarsi mają po 28 lat? Pewnie wiele z nich już jest rodzicami.
No właśnie, to jest trochę tak, że jak z nimi o tym rozmawiałam, akurat wśród moich bohaterów to jest jakaś tam zdecydowana mniejszość, ale większość z nich nawet nie ma znajomych, które mają dzieci. I to było dosyć szokujące. Oczywiście statystycznie rzecz biorąc, na pewno bym znalazła takie osoby, znam je też ze swojej rodziny na przykład, ale że to w ogóle nie jest taką naturalną drogą, jak była dla nas. To znaczy ja pamiętam, że jak byłam na studiach, no to w okolicach końca studiów ludzie brali śluby, było wiadomo, że zaraz po roku pojawią się pierwsze dzieci. Rzeczywiście to były jakieś takie fale i wchodziły w to kolejne roczniki. Tutaj się to jakoś wydaje mi się mocno zmienia. Ale jest jeszcze jedna rzecz. To jest taka rzecz, która działa bardzo na ich niekorzyść. Mimo tego, że powiedziałam o plusach tej sytuacji. To znaczy ta demografia działa na ich niekorzyść w takim sensie, że oni zawsze będą w mniejszości. Ich zawsze będzie tam te 350 tysięcy w roczniku. I ani politycznie nie da się tak za bardzo wywierać wpływu, tak jak mocno by chcieli, ani właśnie relacyjnie to jest zawsze po prostu mniejsza grupa. I to jest jakoś tam bardzo ciekawe. Więc ich jest, powiedzmy, jakby się bardzo uprzeć, 3,5 miliona, 10 roczników, tak powiedzmy.
Pokolenie Z, jak wiadomo, jak każde pokolenie, mieszka w różnych częściach Polski. Są osoby, które mieszkają w mniejszych miejscowościach, są osoby z Warszawy, Gdańska. Czy to są takie same osoby? To wiem, że pytanie jest trochę naiwne na potrzeby tej krótkiej rozmowy, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że osoba, która wychowuje się w małej wsi, nie ma dostępu do usług publicznych czy do kultury takiej, jakie ma osoba, która mieszka na Górnym Mokotowie. A może jest tak, że ta kultura teraz toczy się gdzieś zupełnie indziej, co nie? Że może ten dostęp jest właśnie taki sam w różnych częściach kraju.
Odnoszę wrażenie, że to się uniwersalizuje rzeczywiście, że dużo większe różnice były między mną z Witnicy, a moimi znajomymi z Warszawy.
Lubuskie.
Oczywiście Lubuskie, Warte Zachodu, bo my naprawdę mieliśmy inny dostęp. Nasze wykluczenie komunikacyjne, wykluczenie z kultury było bardzo głębokie, a ja mam w tej książce bardzo dużo bohaterów spoza wielkich ośrodków miejskich, z czasem bardzo małych miejscowości, które trudno mi umiejscowić na mapie. Czasem bohaterów, którzy wrócili z tych dużych miast do swoich małych miejscowości. Właśnie dlatego, że te ograniczenia są dużo mniejsze. Że można dzisiaj protestować w Cieszynie, można korzystać z kultury w Dębicy, że można po prostu robić te rzeczy dużo łatwiej. Po pierwsze dlatego, że część z nich dzieje się online, ale też dlatego, że ten kod kulturowy jest wspólny. To znaczy, jak oglądasz TikToka, to ten TikTok, jeżeli interesują cię te same rzeczy, będzie wyglądał tak samo na Mokotowie,
jest
jak w Witnicy.
Jest taki sam, różny, niezależnie od tego, gdzie. A ty dużo teraz TikToka oglądasz, tak? Też? Przez to, że stałaś się...
Jak researchowałam książkę, owszem.
Też jesteś na skraju pokolenia Z i milenialsów, tak?
Nie, jestem milenialką na pełnej. Niestety.
Justyna Słuchacka, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Spotkamy Justynę Słuchacką 30 maja o godzinie 20 na spotkaniu autorskim w ramach targów książki Empika.
Zapraszam serdecznie.
Arek Gruszczyński, pozdrawiam.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej.